Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. Dodam tylko, że Mateusz dzisiaj debiutuje na naszej audycji. Oczywiście życzymy powodzenia. A w dzisiejszej audycji powiemy o siatkówce w pierwszej części, ponieważ mecze finałowe plus ligi w ostatnich dniach zostały rozgrywane. Zarówno te o złoty medal, jak i o medal brązowy. No i później zostanie nam już piłka nożna i sporo bardzo ciekawych tematów. Oczywiście wiadomo, Liga Mistrzów, również najnowszy pomysł prezesów czołowych klubów europejskich, czyli Superliga. No i oczywiście podsumowanie występów Polaków za granicą, jak również nasza Ekstraklasa. No i na początek siatkówka wspomniana i mecze finałowe plus ligi. Znamy już mistrza Polski. Bardzo szybko się to wszystko rozstrzygnęło. Dodajmy tylko, że seria finałowa w meczach plus ligi oczywiście rozgrywana do dwóch zwycięstw. W tej decydującej rozgrywce spotkały się drużyny Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla. Faworytem oczywiście drużyna Zaksy, która w sezonie zasadniczym, można powiedzieć, była absolutnym dominatorem plus ligi. Przegrała zaledwie 3 spotkania. Do tego jeszcze wywalczyła awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, a tymczasem można mówić o dużej niespodziance, ponieważ Kędzierzynianie w pierwszym spotkaniu na własnym parkiecie ulegli Jastrzębskiemu Węglowi 1-3. Zaksa bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, wygrała pierwszego seta bardzo pewnie, ale później do głosu już doszli goście, którzy zdołali odwrócić losy rywalizacji, zwyciężając 3-1. I w meczu rewanżowym rozgrywanym na terenie Jastrzębskiego Zaksa również rozpoczęła od zwycięskiego seta 25-22, ale później Jastrzębski przejął inicjatywę w tym spotkaniu. Wygrana partia druga, trzecia na przewagi i czwarta ostatecznie zwycięstwo w tym meczu rewanżowym 3-1. I w związku z tym w serii Jastrzębski zwycięża 2-0, co jest samo w sobie sporą niespodzianką. Dodajmy jeszcze tylko dla formalności, że Jastrzębianie tytuł mistrza Polski wywalczyli po raz drugi w swojej historii. Pierwszym razem miało to miejsce w sezonie 2003-2004, a więc po raz pierwszy od dłuższego czasu ten tytuł mistrzowski trafił do graczy Jastrzębskiego Węgla. I tegoroczny finał dla Jastrzębia był pierwszym od 11 lat. I jeszcze w kwestii rywalizacji o trzecie miejsce wiemy, że tam mierzą się ekipy Skrybełchatów oraz Werwy Warszawa. Również do dwóch wygranych spotkań do tej pory rozegrane 2 mecze. W pierwszym z nich Werwa, grając na parkiecie Skry, zwyciężyła po tiebreaku 2-3, zaś w meczu numer 2 rozgrywanym dla odmiany w Warszawie Werwa uległa zawodnikom z Bełchatowa 1-3, chociaż patrząc na pierwszego seta wydawało się, że może być łatwe zwycięstwo 25-13. Później jednak Bełchatowianie zabrali się do pracy, poprawili swoją grę i dzięki temu zwyciężyli w meczu numer 2 3-1. Stan rywalizacji w tej parze to 1-1 i jutro zostanie rozegrany ten mecz decydujący. Po nim poznamy, która z tych drużyn zajmie ostatecznie trzecie miejsce w plus lidze. Oczywiście o tym powiemy w naszych kolejnych audycjach, to będziemy śledzić. Została nam piłka nożna i te wszystkie tematy, o których mówiłem na początku, ale o nich powiemy za kilka minut.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți
toți ceră nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei.
Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat VIP și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Mai ahi.
Za nami już rewanże ćwierćfinałów Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wiemy, które drużyny awansowały do czołowej czwórki tych rozgrywek. No i po kolei patrzymy. Pierwsze spotkanie, które omówimy, to rewanż Chelsea z Porto. W tym spotkaniu Smoki zwyciężyły 1-0 po trafieniu Mehdiego Taremiego, ale na niewiele mi się to zdało, ponieważ w pierwszym meczu to Chelsea zwyciężyła 2-0 i ostatecznie The Blues meldują się w czołowej czwórce.
Mimo takiego wyniku można powiedzieć, że Chelsea dominowała w tym spotkaniu, miała mecz pod kontrolą. No i gol dopiero stracony w 94 minucie tak naprawdę nie wpływał już na to, co się działo później, bo Porto nie miało czasu na odrabianie strat. Natomiast w tym wszystkim bardzo dobrze widoczna jest ręka trenera Tuchela, który poukładał bardzo dobrze Chelsea w ostatnim czasie. I niewątpliwie jest to jeden z kandydatów według mnie do awansu, nawet do finału.
Zobaczymy, jak to się wszystko oczywiście rozwinie. Kolejne spotkanie, no taki hitowy ćwierćfinał, czyli starcie PSG z Bayernem Monachium. Przypomnijmy, tam w pierwszym spotkaniu Bawarczycy na własnym terenie ulegli PSG 2-3. Tym razem zwyciężyli 1-0. Znowu na listę strzelców wpisuje się w tym dwumeczu Erik Maxim Choupo-Moting. No ale zasada bramek na wyjeździe powoduje, że to Paryżanie meldują się w jednej drugiej finału.
Ten mecz był dużo bardziej interesujący. Mieliśmy wysoką intensywność gry, szybkość w kontratakach, rozegranie piłki pod naciskiem i słynny niemiecki gegenpressing. Bayern było widać, że chce wygrać to spotkanie, chce awansować, natomiast PSG bardzo dobrze zachowywała się w defensywie. O ambicjach i waleczności Bayernu może poświadczyć choćby fakt, statystyka, którą podał Michał Zachodny na Twitterze, że według bazy Instat Bawarczycy próbowali w Paryżu odebrać futbolówkę piłkarzom Mauricio Pochettino aż 65 razy. Jest to największa spośród wszystkich drużyn występujących w Lidze Mistrzów w tym sezonie liczba.
No i można sobie postawić pytanie, co by było, gdyby w zespole Bayernu mógł wystąpić Robert Lewandowski, bo jednak mimo tych dwóch goli wydaje mi się, że zupełnie inaczej mogła wyglądać gra Bawarczyków, gdyby był obecny kapitan reprezentacji Polski.
Zdecydowanie. To jest podstawowy zawodnik, który daje dużo opcji taktycznych, nowe możliwości rozegrania podczas właśnie fazy ataku, w czasie fazy ataku. No, ale też Bayern musi sam sobie pluć w brodę, że tak powiem, przez pierwsze spotkanie, kiedy to popełnili masę błędów w defensywie. W tym meczu też się to zdarzało przez wysoko ustawioną linię obrony, gdzie obrońcy praktycznie przez większość meczu oscylowali w środkowej linii boiska. dzięki czemu PSG mogło wychodzić z szybkimi kontratakami. Messi, Neymar oczywiście trafił w poprzeczkę, trafił w słupek, Di Maria miał swoją okazję. Wynik mógł być zupełnie inny, natomiast widać było, że obie drużyny grały otwarty mecz i cóż, PSG okazało się po prostu lepsze.
No i jeszcze w związku z tym ćwierćfinałem taka informacja, która do nas dotarła, czyli wraz z końcem sezonu opuści drużynę Bayernu Hansi Flick, który no tak pojawił się, można powiedzieć, znikąd na ławce rezerwowej Bawarczyków, a okazało się, że radził sobie naprawdę znakomicie. W CV swoim mógł dopisać naprawdę kilka bardzo dobrych osiągnięć.
Flick w Bayernie, dodajmy, ma 67 zwycięstw na koncie, 7 remisów i 7 porażek. Bilans bramkowy to 244 gole strzelone i 85 straconych. Średnio 2,57 punkta na mecz, no i ponad 3 bramki na mecz. Wynik niesamowity. Natomiast konflikt z Salihamidziciem spowodował właśnie taką sytuację, że Flick odchodzi z Bayernu. Kto tutaj ma rację w tym sporze między tymi dwoma osobami? Kibice ocenili, że to Flick. Pojawiła się ankieta na łamach Bayernu, w której 96% kibiców stwierdziło, że to Flick powinien jednak zostać i kontynuować pracę w Bayernie.
No zobaczymy, kto przejmie zespół po właśnie Flicku, o czym z pewnością przekonamy się w najbliższym czasie. Kolejny mecz ćwierćfinałowy to starcie Borussii Dortmund z Manchesterem City. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu drużyna Pepa Guardioli zwyciężyła 2-1 i dokładnie taki sam wynik padł w rewanżu, chociaż przez pewien czas to Borussia miała wynik dający im awans, gdyż Dortmundczycy prowadzili od 15 minuty po trafieniu młodziutkiego Juda Bellinghama.
Wynik ten sprawił, że Pep Guardiola przełamał poniekąd swoją klątwę. Po raz pierwszy od 2016 roku zagra w półfinale Ligi Mistrzów. No jak na standardy, na klasę takiego szkoleniowca, no to jest szmat czasu.
Tak, no trzeba przyznać, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę markę, jaką wyrobił sobie Guardiola w ostatnich latach, no jakoś nie szły w parze z tym sukcesy na arenie międzynarodowej, o czym rzeczywiście słusznie tutaj powiedziałeś. No trener takiej klasy dopiero po raz pierwszy od 5 lat w półfinale Ligi Mistrzów. Zobaczymy oczywiście, czy na tym to się skończy, bo tutaj dopiero półfinały przed nami. I ostatni mecz ćwierćfinałowy, czyli Liverpool kontra Real Madryt. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu tych drużyn 3-1 dla drużyny królewskich, a w rewanżu remis bezbramkowy, co rzecz jasna promuje podopiecznych Zinedina Zidana.
Pod względem taktycznym było to bardzo dobre widowisko. Real wyszedł bardzo mocno cofnięty, wspierany był przez nie tylko środkowych pomocników, w tym przede wszystkim Casemiro, który bardzo często robił jako trzeci środkowy obrońca, ale linię defensywy wspierali też skrzydłowi, którzy ustawiali się równie często jak Casemiro na środku obrony, tak oni ustawiali się właśnie w linii z tymi obrońcami, jako dodatkowi boczni defensorzy. Real zupełnie zablokował dostęp do światła bramki Liverpoolowi, mimo osłabień, no bo trzeba wspomnieć o tym, że w tym meczu nie zagrał choćby Carvajal, Ramos, Varane, no w ofensywie Hazard, ale to żadna nowość akurat w tym przypadku. Real zagrał po profesorsku, mimo osłabień, jak już wspomniałem, a Liverpool nie mógł sobie poradzić z tak dobrze ustawioną linią obrony, z tak dobrze zorganizowaną defensywą. I jedyną opcją, jaka im w tym meczu pozostawała, to były dośrodkowania.
No ale te dośrodkowania niestety nie przyniosły oczekiwanego skutku, stąd też w kolejnej rundzie Real Madryt. No i warto też wspomnieć, tak dla formalności, mecze półfinałowe, bo wiemy już, kto z kim zmierzy się w tych parach półfinałowych. Paris Saint-Germain podejmie Manchester City, złośliwi by powiedzieli, że derby szejków. A w drugim półfinale starcie Realu Madryt z Chelsea Londyn. Pierwsze mecze półfinałowe w dniach 20 7 i 28 kwietnia, zaś rewanże 4 i 5 maja. I w związku z Ligą Mistrzów no, mamy temat, który poruszył opinię publiczną ostatnimi dniami, czyli Superliga, najnowszy pomysł prezesów najbogatszych klubów na starym kontynencie, którzy wyszli z pomysłem nowego formatu. Mateusz.
Zdania w tym są bardzo podzielone. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Natomiast na pewno UEFA i FIFA zasłużyły sobie na taki stan rzeczy swoimi wcześniejszymi działaniami. Powiedzmy, wspomnijmy choćby mistrzostwa w Katarze, gdzie no, mówiąc o prawach człowieka, to bardzo, bardzo wiele można byłoby w tym temacie powiedzieć. Reformy Mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów, które były nastawione głównie na zysk. No właśnie takimi działaniami UEFA czy FIFA doprowadziły do takiej sytuacji, że kluby postanowiły jednak te zyski, które generowały do tej pory te federacje, podzielić między siebie.
No i też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o UEFA, no to chociażby to, co mówiłeś o formule Ligi Mistrzów, no wiemy, że kiedyś było bardzo, może nie bardzo prosto, ale dużo łatwiej niż teraz dostać się tam zespołom z takiego drugiego, trzeciego szeregu. Chodzi mi też o takie kraje, gdzie rzeczywiście te ligi no nie są aż tak mocne, ale to poniekąd też była motywacja dla tych zespołów, dla wielu piłkarzy spełnienie marzeń, żeby zmierzyć się rzeczywiście z takimi utytułowanymi zawodnikami. No i jest jeszcze taka jedna kwestia, kto miałby grać w tej Superlidze, bo słyszy się chociażby o udziale takich zespołów jak Tottenham czy Arsenal. No, ciężko nam powiedzieć, żeby któraś z tych drużyn w ostatnich latach regularnie odnosiła jakieś spektakularne sukcesy na arenie międzynarodowej. Oczywiście Tottenham raz był w finale Ligi Mistrzów, Arsenal też, ale no trudno tu mówić o jakiejś takiej regule. No, a w ligach krajowych też również się tym drużyną wiedzie.
Superliga odbierze nam wiele niespodzianek i wiele emocji. Dość powiedzieć, że Juventus odpadał w Lidze Mistrzów w ostatnim czasie choćby z Lyonem, Porto czy Ajaxem. Arsenal jest 9 w lidze, Tottenham 7. To wiele pokazuje, jak wiele znaczy marka, niekoniecznie wynik sportowy obecnie. Dość powiedzieć też, wspomnieć przykład Leicester w tym sezonie, który przeciwko zespołom z Superligi grał bodajże sześciokrotnie i tak, z Manchesterem City wygrał 5-2, z Arsenalem 1-0, z Tottenhamem 2-0, z Chelsea 2-0, z Liverpoolem 3-1 i z United 3-1. Ale Leicester oczywiście w Superlidze nie będzie.
No oczywiście zobaczymy, jak to się rozwinie, bo już ze strony UEFA pojawiają się groźby, łącznie z tym, że piłkarze grający w Superlidze mieliby zakaz występowania nawet w reprezentacji, chociaż to już podchodzi bardziej pod kompetencje FIFA-owskie, nie UEFA-owskie. No ta sytuacja oczywiście bardzo dużo na razie w sferze spekulacji, powiedziałbym. No i teraz jeszcze zobaczymy może, jak radzili sobie Polacy za granicą, bo miniony weekend całkiem przyzwoity, jeżeli chodzi o naszych stranierich. Może zacznijmy od Arkadiusza Milika. Tym razem nie było gola ze strony polskiego napastnika, ale była za to asysta w meczu z Lorią.
Piękna asysta, a jeszcze piękniejsza bramka Pajeta. Arkadiusz Milik zgrywał piłkę głową w polu karnym do niepilnowanego właśnie kolegi z zespołu, który od razu wolejem umieścił piłkę w bramce. Marsylia wygrała 3-2 i teraz walczy o piąte miejsce w lidze. Zajmuje szóste i traci punkt do wyżej ulokowanego zespołu Lens.
Jeżeli chodzi o strzelców, no to w miniony weekend strzelali Dawid Kownacki, do tego jeszcze dorzucił asystę w barwach Fortuny Düsseldorf. Bramka po raz kolejny Kamila Glika w ostatnim czasie. Nie zatrzymuje się również Grzegorz Krychowiak, 7 trafienie w tym sezonie w lidze i do tego też asysta. I jeszcze bramka na inaugurację Ligi Amerykańskiej Adama Buksy.
W przypadku Grzegorza Krychowiaka warto wspomnieć, że to właśnie jego 7 gol w sezonie, ale co ciekawe, wywalczył rzut karny i to pokazuje też jego silną pozycję w zespole, ponieważ to on wykonał tą jedenastkę, nie tylko ją sprokurował, wykonał 7 gol w sezonie, jest najlepszym strzelcem w drużynie.
No i trzeba przyznać, że bardzo dobre spotkanie, naprawdę, jeżeli chodzi o chociażby Benevento, tam 5-3 z Lazio. No oby oczywiście tych takich meczów, gdzie pada mnóstwo goli, bo jak najwięcej. No jeżeli chodzi o ligi zagraniczne, no to cóż jeszcze możemy powiedzieć, w lidze angielskiej bardzo dobrze radzi sobie Leeds United w ostatnich tygodniach, tak dość niespostrzeżenie można powiedzieć, bo mieli taki słabszy okres, teraz remis z Chelsea, zwycięstwo z Manchesterem City i remis z Liverpoolem, a więc drużynami z czołówki.
Leeds zajmuje obecnie 10 miejsce w lidze i ma tyle samo punktów co 9 Arsenal, a propos Superligi.
No i kolejne zwolnienie, kolejna zmiana na ławce trenerskiej się szykuje, mówiliśmy o Flicku, ale dość niespodziewanie gruchnęła wiadomość o zwolnieniu z funkcji trenera Tottenhamu José Mourinho.
Bardzo ciekawą rzecz zauważył nasz redakcyjny kolega Wojciech Papuga, który na Twitterze napisał, że jeszcze w grudniu Kogut był liderem Premier League. Kiedyś Mourinho to był absolutny top topów wśród trenerów, a teraz okazuje się, że każda z jego czterech przygód z angielskim klubem kończyła się w trakcie sezonu. Dwa razy z Chelsea, raz z Manchesterem United i teraz z Tottenhamem.
No można powiedzieć, że troszkę ta legenda, marka José Mourinho też rzeczywiście w tych ostatnich latach nieco ucierpiała, można tak rzec. Jeżeli chodzi o ligę włoską, tutaj bardzo ciekawa statystyka dotycząca Antonio Conte. Może Mateusz parę słów na ten temat powiesz.
Antonio Conte przejął Juventus, który był na 7 miejscu i wygrał z nim Serie A. Później przejął Chelsea, która była na 10 i wygrał z Premier League. Teraz przejął Inter i jest o krok od wygrania Serie A po raz pierwszy od 10 lat. Może to jest najbardziej niedoceniany trener ostatnich lat.
Jeżeli chodzi o Inter, no to oni w ostatniej kolejce w meczu na szczycie z Napoli podzielili się punktami, dzięki czemu drużyna z Mediolanu ma 75 punktów w ligowej tabeli i wyprzedza o 9 punktów Milan, który męczył się dość mocno w ostatniej kolejce z Genuą, ale wygrał 2-1. Na trzecim miejscu Atalanta, a na czwartym dopiero Juventus, który również w kontekście Superligi był wymieniany. Jeżeli chodzi o wątki dotyczące Ligi Mistrzów, Polaków za granicą i podobnych tematów, to wszystko. Za kilka minut omówimy Ekstraklasę. Zanim jeszcze o Ekstraklasie, to jesteśmy winni Państwu taką świeżą informację dotyczącą Zbigniewa Bońka. Mianowicie obecny jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej został wybrany wiceprezydentem UEFA oraz po raz drugi został wybrany do komitetu wykonawczego. Nie wiem, czy tutaj jeszcze Mateusz jakiś komentarz?
Wydaje mi się, że jeszcze nigdy Polak nie był tak wysoko właśnie w jakby to powiedzieć, w hierarchii.
Tak.
O właśnie, w strukturach.
W strukturach, no dodajmy, że Zbigniew Boniek w tym roku kończy mu się kadencja, więc rzeczywiście jeszcze w tym futbolu i to jeszcze przez duże F pozostanie. I została nam na koniec Ekstraklasa, 25. kolejka. Pierwsze spotkanie, które omówimy, pod Beskidzie Bielsko-Biała, podejmowała na własnym terenie Pogoń Szczecin. Zwycięstwo Portowców w tym spotkaniu 2-0.
Pogoń Szczecin umocniła się dzięki temu na drugim miejscu w tabeli. Posiada obecnie 47 punktów, 6 punktów straty do pierwszej Legii i 4 punkty przewagi nad Rakowem, który natomiast ma mecz mniej.
Górnik Zabrze na własnym terenie podejmował ekipę Śląska Wrocław i w tym spotkaniu podział punktów 1-1.
Śląsk zajmuje 7 miejsce w tabeli z 35 punktami, natomiast Górnik 9 z 33.
No i trzeba przyznać, że Górnik Zabrze od dłuższego czasu w kryzysie, jeżeli chodzi o takie regularne punktowanie, ale trener Brosz pozostaje na stanowisku. Kolejne spotkanie to starcie Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice. Tam goście prowadzili już 2-0, ale jak to mawia pewien znany szkoleniowiec pracujący obecnie w Ekstraklasie, 2-0 to taki bardzo niebezpieczny wynik. No i to się sprawdziło. Ostatecznie Lechia zdołała wywalczyć remis.
Obie drużyny utrzymały się na swoich pozycjach. Piast jest czwarty, Lechia piąta. Zarówno Piast, jak i Lechia mają na koncie 38 punktów. Ten wynik za to bardzo przydał się Warcie Poznań.
Jeżeli chodzi o kolejny mecz, to było to starcie w Bełchatowie, gdzie Raków podejmował Lecha Poznań. No, dla kibiców kolejarza bardzo ważne było to, jak zadebiutuje Maciej Skorża. No i co zauważyliśmy? Zmiana ustawienia na takie z trzema obrońcami środkowymi i wahadłowymi, ale trudno mówić o jakiejś zmianie na lepsze, jeżeli chodzi o styl gry i wyniki. Przegrana Lecha 1-3.
Przez poprzednie miesiące Dariusz Żuraw nie pokazywał tego, że to ustawienie można zmienić lub że chce je zmienić. A obecnie, czy to trener Skorża, czy wcześniej trener Góra, który przez jeden mecz poprowadził Lecha, to było spotkanie z Legią, pokazali, że jednak można zagrać na trzech obrońców. Bardzo ciekawe rozwiązanie, którego często domagali się kibice, natomiast na papierze widzimy, że Lech sobie z nim na razie nie radzi. Raków bez problemu w tym meczu się spisał, rozmontował obronę rywali.
Jeżeli chodzi o kibiców w Poznaniu, to ci, którzy dopingują Wartę, mają powody do zadowolenia, bo Beniaminek radzi sobie naprawdę znakomicie. Tym razem zwycięstwo nad Wisłą w Krakowie 1-0. No i Warta na 6. wysokim miejscu w tabeli z niewielką stratą do europejskich pucharów.
Tak jest, ma tylko 2 punkty mniej niż 4. wspomniany już Piast. No i jeśli Raków wygra Puchar Polski, no to właśnie to 4. miejsce będzie gwarantowało grę w europejskich pucharach.
Tymczasem w Mielcu również była zmiana szkoleniowca. Leszka Ojrzeńskiego dość niespodziewanie zastąpił Włodzimierz Gąsior, ale ta roszada na razie nie przyniosła spodziewanego efektu. Porażka Beniaminka z Zagłębiem Lubin 0-2.
Stal Mielec zajmuje 16. ostatnie miejsce w tabeli z 20 punktami na koncie. Co prawda ma o jeden mecz mniej rozegrany niż Podbeskidzie, które ma 21 punktów, ale to właśnie Stal jest głównym kandydatem do spadku.
No i 2 remisy na zakończenie tej kolejki, czyli Wisła Płock, Jagiellonia Białystok w tym meczu 2-2, zaś Legia po raz kolejny gubi punkty, tym razem podział punktów w spotkaniu z Krakowią. I rzut oka na tabelę, bo to nam jeszcze zostało. Na pierwszym miejscu Legia Warszawa, ale ta przewaga nad Pogonią topnieje, wynosi tylko 6 punktów. Legia ma 53 punkty, Pogoń 47, na trzecim miejscu Raków, Częstochowa 43 punkty. Na ostatnim miejscu w tabeli na chwilę obecną, czyli na 5 kolejek przed zakończeniem rozgrywek, Stal Mielec, i to ten zespół jest najbliżej tego, żeby wrócić po rocznej nieobecności, można tak powiedzieć, w szeregi pierwszoligowców. I jeżeli chodzi o Ekstraklasę, tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Mateusz, może jeszcze, korzystając z tego, że jesteś po raz pierwszy, kilka słów pozdrowień.
to na początku chciałbym podziękować panu Przemkowi, który tutaj wspaniale realizuje nasz program. Pozdrawiam moją narzeczoną Dominikę, całą rodzinę oraz wszystkich przyjaciół.
My oczywiście dziękujemy i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.